Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki, audycji komentatorskiej par excellence, jak mawiają Francuzi. Mamy aktualnie koronawirusową pandemię w Polsce, w Europie i na świecie, trzecią falę jej. Restrykcje, lockdowny, walkę o szczepionki i szczepienia i niepewność przyszłości, również gospodarczej. A co w tej napiętej sytuacji robi Parlament Europejski, Komisja Europejska i wszystkie gremia decyzyjne, w tym trybunały? Dziś więc tę sytuację komentował będzie dla Państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, w Parlamencie Europejskim debaty i rezolucje. Rezolucja taka, Unia Europejska z strefą wolności osób LGBTIQ. Debata na temat wolnych mediów głównie w Polsce. Co jeszcze? No, słownik wyrazów zakazanych, czy też niewidzianych, jak należy w Komisji Europejskiej, bryluje pani Vera Jourova, która bez przerwy pogania i w jakiś sposób piętnuje i Polskę, i Węgry. A o szczepionkach trudno tam rozmawiać. Jak się do tego odnieść, panie profesorze? Bo to oczywiście rezolucje nie mają żadnego znaczenia, rozumiem.
No, ale pokazują pewien stan ducha, nazwijmy to, albo mówiąc górnolotnie, stan umysłu europejskich elit, przynajmniej tych, które zasiadają w Parlamencie Europejskim. Rzeczywiście w momencie, kiedy widzimy, no mówiąc delikatnie, nieporadność Komisji Europejskiej w zaopatrywaniu Europy w szczepionki, kiedy na przykład szaleje cenzura w tak zwanych mediach społecznościowych w internecie, nagle się okazuje, że inną potrzebą jest właśnie walka o tak zwane wolne media w Polsce czy na Węgrzech, nie dostrzegając cenzury w internecie, czy też kwestia, no właśnie, tak zwany praw ludzi LGBTIQ w rzekomo, no, poddanych restrykcjom właśnie w tych dwóch krajach. No, to jest kompletne rozminięcie się części elit europejskich z rzeczywistością, ale jak widać najważniejsza jest ideologiczna rzeczywistość.
No właśnie, ale po kolei, jeśli pan profesor pozwoli, w hierarchii ważności, bo oczywiście pandemia jest najważniejsza i jej skutki na różne sposoby rozumiane. No, o szczepionkach trudno rozmawiać w Komisji Europejskiej, bo tam prawdopodobnie urzędnicy mają się dobrze i nie zauważają problemu.
A może już wszyscy zadzwonili do pani Krystyny Jandy i są zaszczepieni.
Jest pełna bezradność, bo co jeszcze pokazuje ta sytuacja ze szczepionkami w Unii Europejskiej, panie profesorze?
Z jednej strony pokazuje bezradność tak zwanych instytucji unijnych, a z drugiej strony jednak po raz kolejny, zresztą przy okazji pandemii, prymat państwa narodowego. No bo jak wiemy, Niemcy jeszcze zanim ten kryzys szczepionkowy eskalował, już ogłosiły, że będą kupować na własną rękę szczepionki. Wiemy, że Austria też się przymierza do kupowania szczepionek z Rosji i Chin. Węgry już to zrobiły. A więc widzimy, że tak naprawdę liczy się to, co załatwi państwo narodowe.
Czyli solidarność, która była właściwie fundamentem Unii Europejskiej i pewna siła. Przecież to jest siła i polityczna, i demograficzna, i gospodarcza, się okazuje iluzją kompletną, bo jakieś koncerny robią właściwie z Unią Europejską co chcą. Bez przerwy żonglują tymi terminami, ilościami. Co to znaczy, że koncerny rządzą de facto? Tu cudzysłów, mam nadzieję, było słychać.
No, można powiedzieć nic nowego, skoro widzimy przecież, że potężne media społecznościowe są w stanie ocenzurować urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to dlaczego nie wielki przemysł farmaceutyczny ma nie pokazać, gdzie jest miejsce pani Ursuli von der Leyen, która rzeczywiście, no, znajduje się w sytuacji mocno ją przerastającej. Więc no, to jest niestety kolejny przykład na to, że no właśnie to mówienie, co ciągle słyszeliśmy o transparentności, o przejrzystych procedurach i tak dalej, w obliczu kolejnego kryzysu, bo to jest kolejny kryzys w który targa Unią Europejską od czasów kryzysu finansowego, pokazują, że te instytucje są mało wydolne.
No ale tam jeszcze na szczęście, czy też na nieszczęście, są ogromne fundusze europejskie i tu się nimi żongluje w sposób taki dziwaczny dosyć, bo przecież cały czas gdzieś tam się pojawia ta historia dotycząca mechanizmów warunkowości. Ja bym to przetłumaczył z polskiego na nasze. Jak będziecie grzeczni, to dostaniecie. Jak nie będziecie grzeczni, to nie dostaniecie.
No tak, w naszych dziejach znamy takie pojęcie kulturka z czasów bismarckowskich, czyli mówiąc na język polski, przetłumaczając na język polski, walka o kulturę. I to na naszych oczach się dzieje, bo niedługo, no jak wczytamy się w te rezolucje niedawne Parlamentu Europejskiego, okaże się, że to, że w naszych kwestionariuszach osobowych jest ciągle rubryczka matka i ojciec, to będzie oznaczało, że gwałcimy prawa ludzi LGBTIQ.
No ale to właśnie, skoro pan profesor gładko przeszedł do tych rewolucji, przepraszam, rezolucji, to też chyba nie jest, to jest freudowskie przejęzyczenie, mam wrażenie, do tych rezolucji, no to kwestia wolności i prześladowań LGBT w Polsce była tam podnoszona w sposób wprost, żadnych aluzji, zupełnie oczywiście europoseł ufarbowany na czerwono, pan Robert Biedroń, nomen omen na czerwono, twierdził, że w Polsce mniejszości seksualne są prześladowane.
No i tutaj mamy do czynienia z takim klasycznym mechanizmem polegającym na tym, że stwarzamy nieistniejący problem. Przypomnijmy sobie tą akcję rozklejania na całym kraju tych plakietek strefy wolne od LGBT, co nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, ale
i to jest dowód dla wielu, że to no rzeczywiście tak. Istnieje.
Tak, to jest właśnie takie stwarzanie fikcyjnej rzeczywistości, wokół której się dyskutuje, wokół której uchwala się prawa i rezolucje, a potem się będzie karać tych, którzy myślą inaczej.
Zwykli obywatele, że tak powiem, przecierają oczy z zdumienia, bo przecież te we fragmentach przynajmniej te debaty są transmitowane i słyszą rzeczy, o których nie widzieli, nie słyszeli wcześniej i otwierają oczy i nie widzą czegoś takiego. Czy jest jakaś granica tej napaści słownej na Polskę, bo przecież za tą rezolucją głosowali europosłowie i SLD i Koalicji Europejskiej i PSL-u, czyli zgadzają się z tym.
Tak, stronnictwa, zauważmy, takie jak PSL, które w polityce polskiej, krajowej, przedstawiają się jako stronnictwa umiarkowane i centrowe, ale jak się okazuje, popierają radykalnie rewolucyjne rezolucje, no bo za każdym razem nam się wydaje, że już osiągnęliśmy jakieś dno, a tu ciągle ktoś puka od dołu. To znaczy ja wcale bym się nie zdziwił, że niedługo będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kanonów lektur szkolnych w Polsce, w której znajduje się taka rasistowska powieść jak w pustyni w Puszczy Sienkiewicza.
No tak, to trudno. Czasami można by się uśmiechnąć, ale to mnie na przykład nie jest do śmiechu, kiedy słyszę takie brednie. A jednocześnie mieliśmy również debatę, na razie bez rezolucji, choć przypomnę, że rezolucje de facto, de jure, czyli prawnie nic nie znaczą w gruncie rzeczy, o wolnych mediach w Polsce. Nie ma wolnych mediów, odkąd Orlen zakupił Polska Press.
No właśnie, i się okazuje, że teraz największym katem wolności mediów w Polsce jest prezes Daniel Obajtek. No a nie na przykład ci, którzy stosują od lat, bo to nie jest przecież przypadek od jakichś paru miesięcy, cenzurę w internecie. I to są stosowane praktyki nie tylko wobec Polski, ale innych krajów unijnych. I nagle się okazuje, że dla władz unijnych czy dla Parlamentu Europejskiego to nie jest problem. Natomiast problemem jest to, że kapitał niemiecki, zawierając wolną umowę handlową, po prostu zbył szereg tytułów, które i tak ich nakłady nie są oszałamiające, więc w sensie ekonomicznym Niemcy prawdopodobnie dostali potężny zastrzyk gotówki, a Orlen będzie musiał pracować silnie nad tym, żeby ten segment rynku prasowego postawić na nogi.
Rzecz w tym również, że do tej pory właściwie, bo w Polsce media są podzielone, niestety mówią niektórzy, na pół. Jedne są prorządowe, drugie są antyrządowe i tu nie ma kompromisu między nimi. Jeśli prorządowych mediów w sensie papierowym nie było prawie wcale, no to dziś słyszymy na przykład Fundacja Helsińska, która niegdyś miała duże zasługi w propagowaniu praw człowieka, między innymi twierdzi, że zakup Orlenu to jest niezgodny z konstytucją. Znaczy Niemcy byli zgodni z konstytucją, a Orlen nie?
No i to jest właśnie taka logika państwa prawa, która wskazuje, że są czyny słuszne i są czyny niesłuszne. Że demokracja to nie, tak naprawdę to nie są rządy ludu, tylko rządy demokratów, więc tych, którzy prezentują słuszne poglądy. No to jest oczywiście kolejny przykład jakiegoś rozjechania się sfery słownictwa ze sferą rzeczywistości. No bo tak naprawdę tutaj oczywiście nie chodzi o pogwałcenie żadnej wolności mediów, tylko o czysty ruch biznesowy. A przypomnijmy, do 2015 roku w Polsce media były całkowicie prorządowe, tylko z różnym odcieniem entuzjazmu dla rządów Platformy. Większym w jednej stacji, mniejszym troszkę w innej, ale wszystkie właściwie ten odcień był ten sam.
W mediach społecznościowych, bo wracam jednak do tej debaty na temat wolnych mediów, największą echem odbiło się wystąpienie pana Leszka Millera, członka Komitetu Centralnego PZPR, na temat wolności mediów. To jest jakaś kpina z ludzi, czy też liczenie na młodzież, która jest niedoinformowana, że taka figura, taka postać może pouczać dziś rządzących, co to są wolne media?
No pewno i to, liczenie na amnezję, zwłaszcza młodych ludzi, którzy często gęsto w szkole na przykład nie mieli nawet okazji poznać, jakie na lekcjach historii, jakie to, nazwijmy to w cudzysłowie, wolnościowe zasługi dla Polski miała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Nie starcza, przepraszam, że wyjdę słowo, nie starcza czasu podobno, mówią nauczyciele historii.
No zależy komu, zależy oczywiście jak ten program, jak podstawy programowe są ułożone, ale rzeczywiście przypomnijmy, Leszek Miller to ten sam polityk, który jako premier doprowadził do de facto zniszczenia jednej z czołowych firm w Polsce, Optimusa. Wsadził do więzienia niewinnego człowieka, pana Kluckę, i jakoś wtedy nie było problemu z praworządnością.
I przywiózł na początku przemian pożyczkę moskiewską, tak zwaną, podobno w foliowych torbach, na wzmocnienie trybuny.
Już wtedy fundusze pomocowe pozyskiwał. No,
ale nie z tej strony.
Ale ważne jest nie kto co, ale ważne kto liczy pieniądze. No i on akurat wtedy liczył. Rzeczywiście tak zwana pożyczka moskiewska była tym zastrzykiem, który no, podziałał na to środowisko nagła narodzonych socjaldemokratów.
To rzecz jest ciekawa, ponieważ nigdy nie została do końca wyjaśniona. Jak bardzo wiele rzeczy w III Rzeczpospolitej. Przyjdzie taki czas, że wyjaśnimy takie rzeczy jak na przykład pożyczkę moskiewską, bo przecież to było również naruszenie aktualnych przepisów.
No a przypomnijmy sobie, że jedna z kolei inna partia z kolei dostała pożyczkę, wsparcie od niemieckiej CDU i o tym działacze tej partii we swoich wspomnieniach też mówili, więc tutaj mamy do czynienia i ze wschodu i z zachodu te fundusze pomocowe szły. To rzeczywiście kulisy powstawania sceny politycznej III RP ciągle czekają na swoich historyków.
No, historycy, jeśli się do tego biorą, to później jest to wydawane w minimalnych nakładach, ale panie profesorze, TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydaje takie wyroki, w których są takie kwantyfikatory, może naruszać na przykład. Ale ja chcę nawiązać do tego, że Polska złożyła skargę do TSUE właśnie na ten tak zwany mechanizm warunkowości, bo to nie jest jedynie spór o pojęcia, co znaczy dzisiaj państwo prawa, czy też pokrewne pojęcia, ale również o konkretne pieniądze, których dzisiaj nie przyznaje się gminom różnym. To ileś tam podobno wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, czyli to już działa.
No tak, no to można powiedzieć, to jest takie kolejne sprawdzam pod adresem instytucji unijnych, czy rzeczywiście obowiązuje orwellowska zasada, są równi i równiejsi, czy rzeczywiście mamy do czynienia z mechanizmami, które potocznie nazywano są europejskie, czyli że są wysokie standardy przejrzystości i kompetencji, a nie ideologicznego zacietrzewienia. No zobaczymy, chociaż należy tutaj zachować daleko idący sceptycyzm.
No, wracając jeszcze na chwilę przynajmniej do Parlamentu Europejskiego, tam układ sił jest zdecydowanie jednoznaczny dosyć. Konserwatyści są w zdecydowanej mniejszości i te wystarczy przejrzeć te wszystkie głosowania, prawda? I co jest przyszłością wobec tego? Czy jest szansa? Bo ja tu mam przed sobą taki artykuł pani Anne-Marie profesor Le Pourrier, prawnika konstytucjonalistki w Le Figaro francuskiej. Czy w Unii Europejskiej mamy prawo wybrać konserwatywny rząd? Bo przecież to napiętnowanie Węgier i Polski to jest właśnie z tego powodu.
No właśnie, bo w tle ciągle pobrzmiewa nowa definicja demokracji, że demokracja to już nie są rządy ludu, bo lud ma to do siebie, że może wybrać niesłusznie i niewłaściwie, tylko to są rządy demokratów, czyli ludzi, którzy są no właśnie słuszni, nieprzewidywalni i w ogóle tacy europejscy. A jak jedna z dziennikarek w Polsce zapytana, jakie ma pani poglądy, no jakie, normalne, europejskie. No więc jesteśmy w takim oto świecie.
Dziękuję bardzo panu profesorowi za udział w audycji. Sprawy, mam wrażenie, jeszcze do wyjaśnienia i nie raz będą tematem politycznej dogrywki. Przypomnę państwu, że dziś komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba Sparadyża, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, dziękuję bardzo, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.